Naszym gościem jest ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, etyk. Szczęść Boże, księże profesorze.
Szczęść Boże, kłaniam się bardzo, bardzo serdecznie.
Może najpierw taki zestaw pytań podstawowych. Czy ksiądz już chociaż raz uczynił dzisiaj znak Krzyża Świętego?
Tak, uczyniłem, czynię to zazwyczaj na początku dnia, także przy modlitwie brewiarzowej. No, kilkakrotnie czynię to w ciągu dnia.
A, czyli była też modlitwa indywidualna albo wspólnotowa, tak?
Tak, tak. Indywidualna, przyznam się, że indywidualna, chociaż brewiarz jest taką szczególną modlitwą indywidualną, która zawsze jest we wspólnocie Kościoła, więc ma też wymiar wspólnotowy.
Rozumiem, że rzucił ksiądz też okiem na Słowo Boże.
Tak, oczywiście, że no wypada rzucić okiem na Słowo Boże, chcąc dobrze rozpocząć dzień. Poza tym no, w przestrzeni życia księdza to Słowo Boże gdzieś tam zawsze jest w pobliżu, na pewno tak.
Czyli można powiedzieć, że cały nasz dzień jest wielką mszą świętą, bo to nie musi być integralna liturgia. To może zaproponuję księdzu profesorowi po skończonej rozmowie, którą potraktujmy jako kazanie dialogowane, na przykład na FaceTime'ie czy WhatsAppie, taką no, wideokoncelebrę, którą moglibyśmy sobie odprawić, zaczynając od prefacji, albo na przykład, nie wiem, czy co ksiądz powie na przykład na taką pieśń liturgiczną. Jak młode koty, no my jesteśmy trochę stare już kocury, księże profesorze, ale tak. Przepraszam, może ja, bo ksiądz profesor wiecznie młody.
No dziękuję bardzo, ale nie stalinizujmy w każdym bądź razie. Ja jestem zdecydowanie tutaj starszy, ale no nie, muzyka, nawet gdy byłem połowę, dwa razy młodszy czy trzy razy młodszy, to ta muzyka raczej by nie trafiała do mnie, do przekonania, a na pewno bym jej nie umieszczał w żadnym kontekście modlitewnym, zdecydowanie.
Czy na naszych oczach rodzi się nowy ryt w Kościele? Mamy ryt ambrozjański, trydencki, choć ten teraz jest passé, a tu w Łodzi rodzi się może nowy ryt, nazwijmy go od miejsca powstania, łódzkim.
Proszę czcigodnego ojca doktora Nostrana.
Chodzi o Arenę Młodych.
Tak, wiem, że chodzi o Arenę Młodych, chodzi o ten przeciwny incydent, który dla mnie jest incydentem po prostu bulwersującym i nie ukrywam, że gorszącym, a także no, rodzącym wiele, wiele dla mnie wątpliwości co do przyszłości. Bo rzeczywiście zaczęliśmy tak troszeczkę tutaj żartobliwie tę naszą rozmowę, ale ona no, dla zorientowanych myślę, że była czytelna. Dla tych, którzy nie śledzili tych wydarzeń na arenie łódzkiej, no trzeba przypomnieć, że właśnie te elementy, o których ojciec wspominał, mianowicie no, znak krzyża, spojrzenie na Słowo Boże, jakaś forma modlitwy, że to właśnie stanowiło nieoczekiwanie dla samych uczestników integralną, rzekomo integralną część mszy świętej, po której księża na czele z biskupem podeszli do stołu i dokonali przeistoczenia chleba komunię świętą i dokończyli po prostu rytm mszy świętej.
Od prefacji, tak?
I od prefacji, tak, zaczynając.
I sami młodzi byli zaskoczeni, bo to była niespodzianka, więc musieli być zaskoczeni.
Tak, to musiało być zaskoczenie i jest zaskoczeniem chyba dla każdego, kto ma elementarną wiedzę z teologii liturgii. Ja przyznam się, że oczywiście nie jestem z wykształcenia specjalistą od teologii liturgii, ale miałem znakomitego wykładowcę w seminarium świętej pamięci już księdza profesora Nadolskiego, który no, był szczególnie wrażliwy na kult Eucharystii, na kult mszy świętej. Uczył nas i popularyzował to, że z jednej strony trzeba ukochać mszę świętą. Mówił nam, że msza święta, tak jak miłość, niejedno ma imię, jest ucztą, jest ofiarą, jest wspólnotą, jest zgromadzeniem liturgicznym. Ale w tym wszystkim po prostu obowiązuje bezwzględnie poczucie sakrum i to w stopniu najświętszym, bo to jest przecież najświętszy sakrament, który uobecnia się w naszych oczach. I tutaj wszelka próba banalizacji tej liturgii, wszelka próba jakiejś desakralizacji, czynienia z niej jakiegoś eventu młodzieżowego, nie wiem, nie wiem jak to nawet nazwać, no jest dla mnie po prostu żywą raną zadaną na żywym ciele Chrystusa.
No właśnie, bo ja nie mam nic nawet przeciwko takiej muzyce na stadionie. I nie, jeżeli to jest jakaś muzyka, która no coś tam, no przynajmniej ruch jakiś zapewnia uczestnikom, no to w porządku, no mogą być różne ćwiczenia, prawda, na świeżym powietrzu przeprowadzane. Pod warunkiem, że, i tu cytuję, ziomek od słowa, bo tak został nazwany arcybiskup przez jednego ze współprowadzących młodych, ziomek od słowa mi nie powie, że nagle uczestniczę we mszy świętej, że to wszystko to jest msza święta. I wtedy rzeczywiście jakby te moje studia teologiczne w seminarium redemptorystów, no może u mnie uczyli tak inaczej, może gdzieś uczą inaczej, może w ogóle liturgiści już dzisiaj są niepotrzebni i mamy dla was informację, że jesteście zwolnieni, bo dzisiaj każdy ksiądz, a może nawet nie tylko ksiądz, może być liturgistą sam dla siebie.
No właśnie, myślę, że być może, że jest jakaś część wśród nas duchownych, którzy tak uważają, ale chciałbym przypomnieć sobie i nam wszystkim, że no istnieje coś takiego jak konstytucja o liturgii świętej. No właśnie dodam, podkreślę to słowo liturgii świętej. To jest tekst dokumentu Soboru Watykańskiego II, który jednak no, określa pewne zasady. Mamy wprowadzenia modyfikowane systematycznie, wprowadzenia do mszału rzymskiego, które regulują normy odprawiania Eucharystii. Dość precyzyjnie regulują. Można oczywiście tutaj, niektórzy to zarzucają, że są to normy o wiele bardziej płynne w porównaniu właśnie z mszą tak zwaną trydencką, ale niemniej jednak są to normy, które jednoznacznie określają, co jest rytem liturgicznym, jak ten ryt przebiega, w jakich fazach, w jakich etapach on się dokonuje. Tutaj no, nie można sobie pozwalać na dowolność, bo liturgia nie jest sprawą prywatną. To jest no, może punkt, od którego trzeba po prostu rozpocząć. To nie ja jestem twórcą liturgii. Ja jestem tym, który po prostu z ranienia Chrystusa zastępuje go w tym wielkim misterium, które się dokonuje we wspólnocie zgromadzonej, ale pod przewodnictwem Chrystusa. Pod przewodnictwem Chrystusa. Ja nie jestem tutaj po prostu twórcą. Ja nie mogę tutaj być, uprawiać jakiejś radosnej twórczości. To jest po prostu, to jest absolutnie niedopuszczalne, bo po prostu ja nie mogę stawiać siebie wyżej od Pana Boga.
A to jest w ogóle też ciekawe, że w środowiskach kościelnych jakaś cisza też na ten temat. Być może to świadczy o tym, że rzeczywiście mamy do czynienia z prawomocnym rytem łódzkim. No mnie uczono, księży profesorze, właśnie tak, że ten, który celebruje liturgię, główny celebrans jest działa Alter Christus, czyli jako drugi Chrystus. No to nie jest konferansjer, to nie jest jakiś tam właśnie ziomek od słowa,
no
bo
właśnie.
Chrystus to nie jest ziomek niebieski, tylko nasz Pan Jezus Chrystus. Konferencja Episkopatu Polski no chyba też nie zmieni nazwy na konferencję ziomków, prawda, od słowa, od listów pasterskich. Ja bardzo przepraszam, bo może teraz narażamy się i za chwilę się okaże, że Radio Maryja nie jest wolne, ale no tak, pewnie gdybym przeklinał na antenie i wyzywał księży biskupów, jak pewien znany dominikanin na swoim kanale na YouTubie, no to doczekałbym się pochwały i zaproszeń, ale nie wiem, czy jak weźmiemy w obronę mszę świętą, czyli najświętszą ofiarę, bo tak mnie uczono w seminarium, że w sposób bezkrwawy na ołtarzu dokonuje się to, co raz w sposób krwawy dokonało się na krzyżu, no to sumienie mi mówi, że błazenada idzie, księże profesorze, za daleko.
No zdecydowanie tak. I trzeba sobie no, zadać pytanie, kilka pytań, jak sądzę. No po pierwsze, czemu to ma służyć? Jeżeli pozyskaniu ludzi młodych, no to myślę, że to jest absolutnie po prostu bezsensowny pomysł. Widzimy na Zachodzie, że takie próby, które w jakimś stopniu się dokonywały na Zachodzie, one naprawdę nie doprowadziły w żadnym najmniejszym jakimś najmniejszej nanoskali nie doprowadziły do reaktywacji życia kościelnego. Natomiast trzeba powiedzieć, że wśród tych nielicznych powołań, które są na Zachodzie, to te powołania gromadzą się w tych seminariach, w tych wspólnotach kościelnych, które wykazują to nie tyle, powiedziałbym, rygoryzm, ile po prostu wierność tradycji Kościoła. I to jest rzecz, która powinna też zwracać jakąś uwagę. A więc to jest bardzo błędne myślenie, jeżeli takie tutaj występuje, że takie działania są w stanie przyciągnąć ludzi młodych. Natomiast w związku z tym idzie pytanie takie, czy rzeczywiście należy traktować mszę świętą jako środek do pozyskiwania ludzi młodych, czy też właśnie nie powinniśmy traktować mszy świętej jako najświętszej ofiary, a więc traktować jej w taki sposób, na jaki ona zasługuje być traktowaną i po prostu traktować ją jako środek zbawienia, uświęcenia człowieka. Z należytą powagą, z należytym majestatem. To jest rzeczywiście najświętsza ofiara, tak jak ojciec to podkreślił. To jest najświętsza ofiara, to jest żywy Chrystus, który tutaj po prostu przebywa, wstępuje z nieba, staje się dla nas chlebem, wstępuje w krwiobieg naszego życia, uświęca nas. Ale to wszystko właśnie wymaga wielkiego szacunku. To nie jest byle co, to nie jest po prostu event, to nie jest jakieś wydarzenie, powiedzmy gromadzące tylko i wyłącznie ludzi. To nie jest koncert, który nagle stał się ofiarą. To jest po prostu rzeczywistość, która przerasta jakąkolwiek, która i przerasta jakiekolwiek tutaj środki techniczne, społeczno-twórcze, czy jeszcze jak to określić. To jest wydarzenie Boga żywego, który wchodzi w ludzkie życie.
No, właśnie ksiądz profesor użył słowa też koncert. Koncerty w kościołach. Nieraz kapłan mówi, ale my wynieśliśmy najświętszy sakrament. Nie ma najświętszego sakramentu w tabernakulum na czas koncertu. No i ja się wtedy pytam, księże profesorze, co takiego w takim razie robisz w kościele? Jaki event robisz, że musisz wynieść gospodarza, który jest gospodarzem domu Bożego, prawda? No, mówisz gospodarzowi, wyjdź na chwilę, bo my się tu pobawimy.
No właśnie, to jest bardzo, bardzo celne pytanie, jeżeli tak mogę powiedzieć, bo faktycznie stawia nas w obliczu problemu, czy to, co czynimy w kościele, jest po prostu Boże, czy też nie jest Boże. No, ja tylko chciałbym zwrócić uwagę na słowo, które właśnie mnie trochę, może jest dla mnie, znaczy na pewno jest dla mnie niejasne, może je opacznie rozumiem, ale to słowo, które było takim słowem kluczowym w arenie łódzkiej, mianowicie słowo reset. No właśnie nie wiem, czy to słowo reset ma oznaczać, po pierwsze tak, to słowo było użyte do pewnej, jak sądzę, jakiejś totalnej banalizacji, w której młodzi ludzie wyciągając palce prawej chyba ręki do góry, dotykali serca i wykonywali jakiś dźwięk, który miał oznaczać reset serca. Nie wiem, czy to miało oznaczać oczyszczenie, czy to miało oznaczać uwolnienie właśnie od zła, czy to miała być jakaś parafraza, a raczej parodia spowiedzi, tego po prostu nie wiem. Nie wiem, co oznaczał ten reset. Ale w całości tych wydarzeń łódzkich wydaje mi się, że reset oznaczał tutaj właśnie reset Boga z Jego świątyni, reset Boga z życia Kościoła. A więc coś, co po prostu jest radykalnie przeciwne istocie naszej wiary, istocie bycia w Kościele.
No, my po rozmowie może będziemy chillować w Duchu Świętym, ale to później. Księże profesorze, o koncertach może jeszcze chwilę, dlatego że koncerty organizowane, bo ja uważam, że ludziom jakby wystarczy mówić w tych sprawach tak, tak, nie, nie, że wystarczy mówić prawdę, bo politycy ludzi oszukują. Ci, którzy kandydują w czymkolwiek, często mijają się z prawdą, nazwijmy to. I Kościół zawsze powinien być miejscem przepowiadania prawdy, choć czasem trudnej, bolesnej, choć czasem takiej, że człowiek się zdenerwuje i nawet wyjdzie, bo go sumienie jakoś tam będzie nim kołatało. I słusznie, bo to znaczy, że człowiek ma wtedy sumienie i może coś przemyśleć, a nie, że jest nieczuły na wszystko i wszystko mu, spływa po nim. Ale tak, na przykład często w kościołach, także na na Jasnej Górze, także na Placu Jasnogórskim. Są koncerty, gdzie piosenki religijne wykonują piosenkarze, piosenkarki, którzy na przykład na swoich profilach społecznościowych albo wprost na marszach, no chociażby uczestniczą w promocji haseł i antywartości prezentujących przez tak zwany strajk kobiet i panią Martę, pioruny, aborcje, dym w kościołach, wulgaryzmy złożone z gwiazdek, a później ręce do góry, Abba Ojcze, prawda? I księża też się kołyszą w rytm piosenek aborcjonistów, wspierających aborcję.
Tak, ja tego absolutnie nie jestem w stanie zrozumieć i myślę, że naprawdę niczemu to nie służy. Myślę, że tutaj dewaluujemy jakieś pojęcia właśnie dialogu, dewaluujemy pojęcia miłosierdzia. No cały szereg bezcennych wartości, które trzeba oczyszczać i które trzeba po prostu, którym trzeba przywracać sens i znaczenie. Rozumiem na przykład intencję taką, że ktoś chce pozyskać powiedzmy artystów, którzy są technicznie, wokalnie dobrzy, ale są światopoglądowo powiedzmy jakoś obcy, chce ich przyciągnąć do kościoła. No ale to przyciągnięcie do kościoła prowadzi przez taki próg, jaki się nazywa nawrócenie, pokuta, wyrzeczenie się zła. Przepraszam. I jeżeli tego po prostu nie ma, no to wprowadza to pewien chaos. Jeżeli chcemy mówić, że pokażmy tym ludziom, załóżmy, którzy występowali przeciwko Bogu, Kościołowi, Ewangelii, występowali właśnie na tych marszach, okażmy im miłosierdzie, no to znowu nie zapominajmy, że miłosierdzie związane jest z nawróceniem. Chrystus mówi do cudzołożnicy czy jawnogrzesznicy: nikt ciebie nie potępił, ja ciebie nie potępiam, idź i nie grzesz więcej. I nie zapominajmy właśnie o wartości tych słów, tego przesłania chrystusowego, które nakazuje jednoznacznie, w sposób absolutnie jednoznaczny zmianę życia.
Bo te sprawy są publiczne. No co ja mogę sobie pomyśleć, że taka piosenkarka nosi na twarzy pioruna, wykrzykuje różne hasła, wspiera to na swoich profilach społecznościowych i nagle mi śpiewa w kościele. Ja nie słyszę żadnego odwołania również publicznego. Ja nie słyszę jakiegoś przyznania się do tego, że pobłądziłam, przepraszam. Nagle widzę ją w kościele, idę do kościoła, Pan Jezus wyniesiony jako gospodarz, żeby się nie gorszył. Tak? I teraz wspaniała piosenkarka, która może mieć absolutnie talent wokalny, no śpiewa mi Abba Ojcze, albo Pan kiedyś stanął nad brzegiem, zaśpiewajmy dla Jana Pawła II. Jak tak jest możliwe?
No to jest chyba jakiś straszliwy cynizm i ze strony samej wykonawczyni czy wykonawcy takiego utworu, ale no bulwersujące jest na pewno to, że organizatorzy, którzy odpowiadają za tego typu wydarzenia, no dokonują właśnie tych rzeczy, no wynoszą Boga, natomiast wprowadzają w jego kościół ludzi, którzy są, no, którzy są po prostu antyewangelią, mówiąc najkrócej.
I tym chcemy pozyskać, rozumiem, że tym chcemy pozyskać ludzi.
Ewangelizować.
Tak, ewangelizować,
prawda? No, no przepraszam bardzo, ale naprawdę to jest jakaś logika, no zdecydowanie nie anielska i nie boska i nie ludzka, tylko już nie chcę nazywać tego po imieniu, ale jest to antylogika, jest to antyewangelizacja i myślę, że na to trzeba zwrócić uwagę, że te działania, które być może w zamierzeniach organizatorów mają mieć jakiś sens zbożny, one naprawdę są działaniami odwróconymi, są działaniami arebur, są działaniami właśnie o odwrotnym zasięgu i odwrotnych skutkach.
A tu przy okazji, księży profesorze, no jesteśmy w Radiu Katolickim. Ludzie tutaj dzwonią, bo to radio jest od początku nastawione na słuchanie też ludzi, jakby nie odklejanie się od ludzi, tylko bycie z ludźmi. I mówią, skarżą się, że są na przykład kościoły, w których kapłani próbują uporczywie łamać ich sumienia i krzyczą na nich w czasie Komunii Świętej, albo ich nie zauważają przy przy udzielaniu Komunii Świętej, jak chcą przyjąć Komunię Świętą naklęcząco i do ust. Ja wiem, że napisane jest, że przed Nim, czyli przed Jezusem, zegnie się każde kolano. Ja wiem, że anioł dzieciom z Fatimy podawał Komunię Świętą do ust i adorowały Pana Jezusa klęcząc. A tu na siłę każe się kolana wierzących prostować, pierwszą Komunię Świętą podaje się dzieciom na rękę. No, też rozumiem, że anioł z Fatimy był dwudziestowieczny, a teraz mamy wiek XXI, więc może niektórzy są mądrzejsi od anioła z Fatimy.
No ale zasady wiary i zasady kultu i szacunku wobec Boga, czci wobec Boga są po prostu niezmienne, są odwieczne. Na pewno właśnie wobec Eucharystii wymagany jest no bezwzględnie szacunek i tu wracamy jakby do punktu wyjścia. Musimy pamiętać, że Eucharystia jest żywą obecnością Chrystusa, że tutaj staje przed nami sam Bóg i wobec Boga no postawą, która przed Nim ma być okazana, jest postawa naprawdę godna, więc przede wszystkim postawa klęcząca. Oczywiście wiemy, że mogą zaistnieć sytuacje, czy to ze względów zdrowotnych, kondycji fizycznej, czy powiedzmy jakichś uwarunkowań, które no dzisiaj, nad którymi można dzisiaj dyskutować, które powodują, no nazwijmy to, pewne alternatywne sposoby dla niektórych ludzi, ale one są właśnie alternatywne, wtórne w stosunku do tej pierwszorzędnej zasady i są przeznaczone dla niektórych ludzi. Podstawową, pierwszorzędną zasadą przyjmowania Komunii Świętej jest na pewno komunia do ust i komunia na klęcząco. Ona wynika po prostu z szacunku wobec Boga i tej zasady po prostu nikt i nic nie może tutaj zmienić. Dlatego no po prostu nie można tutaj poddać się dyktatowi tych, którzy w jakiś sposób oryginalności czy podążania za trendami, nazwijmy to, sanepidu przedkładają właśnie. Załóżmy, że przedkładają, bo nie wiem nawet, czy można to uzasadnić sanepidem, ale nawet gdyby, to przedkładają normy sanepidu nad kodeks prawa kanonicznego czy katechizm Kościoła katolickiego. No to jest wydarzenie, czy to jest działanie dość, powiedziałbym, kuriozalne.
A właśnie ten sanepid i sanitaryzm, który już ma swoją nazwę, ludzie też ostatnio, czy przedostatnio w nocy mówili o tak zwanej beatyfikacji medialnej, pytają na antenie, czy to, pytali wtedy na antenie, czy to prawda, że nie wolno jechać na beatyfikację kardynała Wyszyńskiego i matki Czackiej. No w zeszłym roku, księże profesorze, słyszeliśmy, że pójście do kościoła jest grzechem. Ja pierwszy raz to słyszałem w swoim życiu. No może nie żyję w nie wiadomo jak długo, ale jednak trochę żyję i chodzę po tym świecie. Pierwszy raz słyszałem coś takiego. A w tym roku słyszeliśmy, żeby nie przyjeżdżać, tylko sobie włączyć telewizor i dzięki temu więcej ludzi będzie mogło uczestniczyć dzięki włączeniu telewizora. To chyba jest zupełnie niezależne od liczby uczestników, mam wrażenie, na miejscu, bo jakoś na mecz Polska-Anglia, gdzie było 60 tysięcy ludzi, nie mówiono, żeby nie przyjeżdżać. I boję się, czy w ogóle księża niedługo nie będą obsługiwać, bo przecież o służbie w takim wypadku trudno mówić, bo służba wymaga poświęcenia, a czasem nawet narażenia swojego życia i zdrowia. Więc nie będziemy obsługiwać niezaszczepionych. Na przykład przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy zaszczepieni jesteście, a ja was obsłużę. Bo to już w jednej diecezji powiedziałbym tym językiem areny młodych ziomek od słowa, przypomina księżom, że będzie wyciągał surowe konsekwencje wobec księży, którzy ośmielą się zasady sanitaryzmu złamać.
Tutaj bym podjął króciutko takie dwa wątki. No, ta zasada właśnie, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy zaszczepieni jesteście, no ona była zasadą, która przez prawie cały czas przed przyjazdem papieża na Słowację obowiązywała na Słowacji. Wiemy, że później rozpaczliwie szukano zapełnienia pustych miejsc niezaszczepionymi, chociaż ich izolowano kilkaset metrów od zaszczepionych. Musieli być, zachowując no, zdecydowanie wielokrotność dystansu 1,5 metra. Mimo tego oczywiście widzieliśmy, że przybyło ludzi niewiele, ale to powoduje jakąś sytuację, no powiedziałbym, bardzo nie, delikatnie mówiąc, niekomfortową, dzielenia we wspólnocie wiernych, dzielenia ludzi na kategorie segregowane, niesegregowane, kategorie dyskryminowanych i wykluczonych w gruncie rzeczy. To są bardzo dziwne tendencje. Natomiast jeszcze podejmując temat beatyfikacji, ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że mówimy czasem, że długo czekał prymas Wyszyński na tę beatyfikację i niewątpliwie tak jest. To jest słuszne stwierdzenie, ale powiedzmy sobie w ten sposób, że on przecież nie czekał dlatego, że jego świętość dojrzewała przez te lata. On czekał dlatego, że po prostu z jednej strony były powiedzmy pewne kwestie formalne, ale przede wszystkim te kwestie formalne też były w moim głębokim przekonaniu wpisane w to, że to myśmy dojrzewali do tej beatyfikacji, że myśmy do niej po prostu dochodzili. I teraz właśnie w momencie, w którym rzeczywiście potrzebujemy tej beatyfikacji, właśnie w roku 2020 potrzebowaliśmy jej w sposób niezbywalny, potrzebowaliśmy jej jeszcze bardziej w tym roku. I w tym momencie, w którym właśnie potrzebujemy tego znaku z nieba, tej odsieczy z nieba, to genialne stwierdzenie profesora Kucharczyka z tytułu jego książki, no pokazuje, jak bardzo tej odsieczy z nieba potrzebowaliśmy. Okazuje się, że my możemy po tę odsiecz z nieba sięgać wyłącznie wirtualnie, wyłącznie medialnie. No to jest po prostu, to jest jakieś znowu kolejne, powiedziałbym delikatnie mówiąc, no nieporozumienie, albo przynajmniej to jest sytuacja, która, jeżeli się mylimy tutaj w tej naszej rozmowie, no to ona powinna być jakoś bardzo wyraźnie po prostu objaśniona, bardzo wyraźnie wyjaśniona. Ja niestety, no oczywiście z jednej strony chcę deklarować otwartość na takie rozjaśnienie, ale z drugiej strony w świetle tych faktów, chociażby tych faktów sportowych, o których ojciec tutaj wspomniał, nie zapominajmy, że na Stadionie Narodowym było te 50-60 tysięcy ludzi, ale przecież z katowickim Spodku było też kilkadziesiąt tysięcy ludzi zdecydowanie nie zachowujących już nawet pozorów zamaskowania dystansu społecznego czy czegokolwiek innego.
I transmisja telewizyjna też była. Też jedno była. Nie przeszkadzało drugiemu.
Drugiemu, oczywiście. No więc tutaj okazuje się, że istnieje jakaś dwoistość norm, dwoistość zasad i rodzi się tylko pytanie, dlaczego ta dwoistość wciąż dotyka właśnie nas jako ludzi wierzących. I dlaczego my jako ludzie wierzący przyzwalamy na tę dwoistość, a nawet ją wręcz w jakimś stopniu, jak się wydaje, niekiedy sami proponujemy.
No właśnie i tutaj ostatnie moje pytanie, o tym jakoś też ksiądz profesor wspomniał, pytanie o miłosierdzie i sprawiedliwość w Kościele, bo jeśli ludziom należy się prawda i właśnie Kościół powinien mówić tak, tak, nie, nie, okazuje się, przepraszam za takie stwierdzenie, ale że anioły śmierci przybywają do łoża umierającego kardynała, odczytując, jak twierdzą, Boże wyroki. Kardynał jest spopielony, wieziony w urnie, dużo tam jest różnych znaków zapytania z rozmów z, no choćby z redaktorami Non Possumus, tego miesięcznika, coś nie coś wiem na ten temat. Wkopywany do mogiły rodzinnej bez tabliczki, położone kwiaty już rano znikają. No to może prościej, żeby się pozbyć ciała i nie wzbudzać podejrzeń, rozsypać w jeziorze pod Wrocławiem gdzieś prochy kardynała, żeby wszelki ślad po nim zaginął. A co ciekawe, później jeszcze w mediach naciska się na rodzinę, że powinna zapłacić, wpłacić zadośćuczynienie na fundację świętego Józefa. Rodzina wysyła pismo, napisane też przez kogoś do właśnie tych, którzy chcą zadośćuczynienia na fundację. No i się okazuje pismo, które mówi o tym, że proszę przysłać dekret z roszczeniami. Gdzie to jest zapisane? Dekret z roszczeniami. No i ponieważ tego dekretu z roszczeniami nikt nie przysyła, na drugi dzień się okazuje, że pieniądze są już wpłacone. W mediach się o tym mówi. Rodzina o tym oczywiście nic nie wie. Więc jednego chowa się w ukryciu, drugi prosi o koadiutora i zostaje, jakby tu była wina, no nic nie wiadomo, prawda? O jednym, o drugim, trzeci zostaje uniewinniony i o tym cicho sza, nie próbuje się nawet przywrócić dobrego imienia. No i tak sobie myślę, że to jest naprawdę miłosierdzie i sprawiedliwość jak diabli.
Konkluzja jest bardzo zwięzła. Ale faktycznie myślę, że tutaj to jest temat na osobną jakąś poważną rozmowę, ale na pewno te kategorie bardzo kluczowe tutaj dla całej oceny sprawy, mianowicie kategorie sprawiedliwości, miłosierdzia, one są niezbywalnie ważne, mówiąc najkrócej, i zarazem to są kategorie, które zostały dzisiaj radykalnie wypaczone. Niejednokrotnie w wielu sytuacjach słyszymy właśnie teorię miłosierdzia, która sprawia, że należy na przykład udzielać Komunii Świętej zwolennikom aborcji, politykom, którzy właśnie deklarują swoje poglądy, że właśnie w imię miłosierdzia zapewne dopuszczamy zwolenników aborcji do wyśpiewywania Panu Bogu na chwałę w sposób publiczny właśnie owego Abba Ojcze, czy Pan kiedyś stanął nad brzegiem na cześć Ojca Świętego, który, jak wiemy, był jednoznacznie, radykalnie, bezwzględnie i absolutnie przeciwnikiem zabijania dzieci nienarodzonych. I to wszystko się zapewne czyni w imię miłosierdzia. Natomiast z drugiej strony ignoruje się, banalizując miłosierdzie, ignoruje się jednocześnie sprawiedliwość i dokonuje się niejednokrotnie krzywdy ludzi, o których co prawda możemy być przekonani, że Pan Bóg się kiedyś upomni. No ale póki co tu i teraz rzeczywiście mamy poważne problemy zarówno z miłosierdziem, jak i sprawiedliwością.
Bardzo dziękuję, księże profesorze. Jeżeli naraziłem księdza profesora na strzał, to przepraszam, no ale może dadzą nam wspólną celę, a słuchacze prześlą paczki.
Bardzo serdecznie dziękuję za to narażenie, ale jestem przekonany, że po to jesteśmy i tak nam dyktuje sumienie, żebyśmy mówili po prostu prawdę. Nie chcę już tutaj używać patetycznych słów, ale po prostu bardzo dziękuję za możliwość tej rozmowy.
I zawsze na dziękczynienie możemy sobie wykonać kilka takich pajacyków i uwielbiać Pana. Bardzo dziękuję, ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.